Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4 minuty temu minęła godzina 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Nocnych Świateł. Ten program pojawia się na antenie Radia Plus od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu możemy się spotkać. Na częstotliwościach Radia Plus można nas słuchać. Jeżeli ktoś woli internet, to zapraszam na stronę radioplus.pl. Tam za pomocą przycisku włącz radio można uruchomić słuchanie radia przez internet. Więc jeżeli ktoś woli taką formę słuchania programu, to zapraszam. Na tej stronie także jest zakładka programu u góry. Przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł. Tam jest ponad 950 audycji do odsłuchania z ostatnich kilku sezonów. A dzisiaj przez najbliższe 2 godziny rozmawiać będziemy o przemocy psychicznej. W związku z tym zapraszam też Państwa na Facebook do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań. Na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam możecie Państwo do nas pisać w ciągu najbliższych 2 godzin, kiedy program będzie trwał, do pierwszej w nocy, tak jak mówiłem. A Państwa i moim gościem jest Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy używamy słowa przemoc, zazwyczaj mamy taki obraz, że no jest jakiś agresor, który dokonuje aktu przemocy fizycznej na kimś. No, agresja słowna czasami nam się kojarzy z przemocą, ale kiedy zapoznałem się z materiałami, które mi podesłałaś, to one ewidentnie wskazują na bardzo szeroki wachlarz przemocy, który właściwie no, wielu z nas może by nawet nie brało pod uwagę, gdyby próbowało zdefiniować, czym określić przemoc psychiczną. No bo oczywiście poniżanie, przedrzeźnianie, wyśmiewanie to tak, ale niedotrzymywanie ustaleń, postanowień, no to już jest rzecz, no, którą ktoś powie, no to zdarzyło mi się po prostu. No. Odmowa pomocy w pracach domowych i przy dzieciach, obrażanie się, długotrwałe nieodzywanie, zaniedbywanie dziecka pod opieką. No to muszę powiedzieć, że owszem, no, miałem sporą wiedzę, jak mi się wydaje, bo nieraz już ten temat pojawiał się w Nocnych Światłach, przy różnych okazjach, ale ta publikacja Anny Cygan, Przemoc psychiczna wobec partnerki w związkach intymnych, muszę powiedzieć, że otworzyła mi oczy na zdecydowanie szersze spektrum rozumienia tego, czym może być przemoc psychiczna.
Tak.
W związku z tym...
Stosowana przez dwie płcie, tak?
No to tak, no tutaj akurat jest konkretnie zdefiniowany tytuł tej publikacji, natomiast oczywiście może być to bez względu na płeć stosowane. No tutaj pewnie w trakcie rozmowy nam jakoś będziemy próbować przyjrzeć się temu, kto częściej stosuje taką przemoc domową. Właściwie no nie wiem, czy to jest sensowne nawet zastanawiać się, kto częściej, ale jest pewien obraz społeczny, który jednak wskazuje na to, że to mężczyźni raczej znęcają się nad kobietami w bliskich związkach.
Chociaż, no ja się też często spotykam z przeciwnymi przypadkami, tak? Też jest tak, że trafiają do mnie ofiary przemocy właśnie psychicznej, którzy są ofiarami jakby ze strony kobiet, tak? Przemoc taką psychiczną często stosują matki, tak? Nie tylko wobec jakby swoich mężów, ale też wobec swoich dzieci, tak? Również dorosłych. Przemoc psychiczna jest dużo trudniejsza do zdefiniowania i jest trudno ją wychwycić, chociażby to, tak, jeżeli no, ktoś, nie wiem, nie dotrzymuje słowa, albo nie robi tego, na co się umówił, albo po prostu nie pomaga przy dzieciach, tak, no to wydaje się, no co to takiego, tak, no dobrze, każdy kiedyś nie dotrzymał słowa i jeszcze to nie oznacza, że to jest stosowana przemoc wobec drugiej osoby. A przemoc fizyczna zawsze jest aktem przemocy, niezależnie od tego, czy się ją wykonało raz, czy wielokrotnie, prawda? Więc jest to dużo, dużo trudniejsze do zdefiniowania i też dużo trudniejsze do dostrzeżenia tego w swoim związku. W przemocy psychicznej bardzo często jest tak, że na przykład tak, nie wiem, mąż czy żona mówi, że tak, tak, zrobię oczywiście, tak, kochanie, oczywiście, że zrobię i tego notorycznie nie robi, prawda? Czyli teoretycznie nigdy nie odmawia swojemu mężowi czy żonie w zrobieniu czegoś, czyli pozornie jest nastawiona na tak, czy nastawiony na tak, ale w praktyce nie dochodzi tak naprawdę do realizacji i doprowadza się tą drugą stronę do totalnej frustracji, tak? Ona ma związane ręce, nic z tym nie może zrobić, tak? No bo kiedy próbuje się odnieść do tego, dlaczego tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś, no to ale przecież nie mówiłem, że nie zrobię, tylko po prostu, jak to w tym słynnym dowcipie, tak? Że mówiłem, że zrobię, to zrobię i nie trzeba mi co pół roku przypominać. Tak. To jest dowcip, ale niestety bardzo często tak to wygląda. I teraz, jeśli chodzi o to, czy coś jest przemocą, czy nie, to musimy obserwować jakby całe spektrum zachowań danej osoby, tak? Nie jedno jakieś wyrwane z kontekstu zachowanie, tylko jakby różne rzeczy, które są ze sobą powiązane i trwają długo, tak?
No właśnie, bo tutaj zacząłem taką myśl, która troszkę poszła w innym kierunku, ale kiedy rozmawiałem tutaj parę razy z państwem Ewą i Jackiem Znamierowskimi, terapeutami uzależnień i przemocy, też w podobnym kontekście, także z Anną Karczewską i Darkiem Wieteską, którzy napisali taką książkę Domowy Ninja, gdzie też ujawniali pewne sytuacje przemocy domowej. I z ich badań, bo też założyli fundację, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, z ich badań wynika, że jednak przemoc psychiczna bywa, nie mówię, że jest ogólnie, tak można to nacechować, bywa w niektórych środowiskach domeną kobiet jednak. Co mnie zaskoczyło, nie ukrywam, bo z kolei państwo Znamierowscy przytaczali tak, powiedzmy, drastyczne przykłady przemocy psychicznej, że pomyślałem sobie, że kobieta nie może być zdolna do tego. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to dominuje, jeśli chodzi o sposób przemocy fizycznej, bardzo często dominuje przemoc związana z finansami, czyli uzależnienie od pieniędzy.
To też jest przemoc psychiczna, tak?
Tak, to jest przemoc psychiczna, tak, jak przemoc ekonomiczna.
Tak, znaczy wydaje mi się, że ten problem dotyczy obojga płci. Przemoc fizyczną rzadziej stosują kobiety, chociaż też stosują, to też nie jest nic jakby nienaturalnego, bo niestety się to wydarza, tak? I mężczyźni też mają problem z tym, żeby się do tego przyznać, tak? No bo też jest jakieś napiętnowanie społeczne, tak? Boją się zgłaszać na policję, bo nie wiem, bo dyżurny policjant potrafi czy wyśmiać, czy jakoś tak nie zareaguje prawidłowo, tak? I to jest dużo trudniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet. Jakoś państwo dużo włożyło, różne akcje społeczne były, które pokazywały tą przemoc fizyczną i my jako społeczeństwo mamy dużą świadomość tego, że każdy człowiek ma prawo do nienaruszalności własnego ciała i potrafimy już reagować i wiemy, że to jest zło, tak, przemoc fizyczna. Natomiast przemoc psychiczna naprawdę odbywa się w białych rękawiczkach. I bardzo często osoba, która jest temu poddawana, nie dostaje ze środowiska potwierdzenia, że coś się dzieje nie tak. Czyli nawet jeżeli ta osoba, która tej przemocy doświadcza, próbuje się skarżyć, próbuje komuś coś powiedzieć, to często słyszy, nie, no co ty mówisz, no przecież jakiś tam, nie wiem, załóżmy Grzegorz, tak, przecież on ciebie tak kocha, zobacz, wszystko ci daje, kupuje, nie musisz pracować i tak dalej, tak, więc albo, nie wiem, widzą, że na przykład na jakichś spotkaniach towarzyskich jest bardzo szarmancki, prawda, jakby chwali tą żonę, tak, i jakby zamyka w ten sposób jej usta, że, czy ona, czyli na zewnątrz zupełnie nie pokazuje tego swojego oblicza przemocowego, urabia właśnie środowisko po to, żeby później, kiedy kobieta próbuje jakoś się z tego wydobyć, no to każdy jej wtedy powie, że co ty mówisz, przecież twój mąż cię bardzo kocha i w ogóle jest wspaniały i zawsze tylko same rzeczy dobre o tobie mówi. I ona wtedy zostaje z tym całkowicie sama i bezradna.
Tak, to jest bardzo zaciekawiające, bo w tej publikacji, o której wspomnieliśmy, jest poświęcona, no, może nie rozdział, ale uwaga w pewnym momencie, udawanie miłego i szarmanckiego przed osobami trzecimi.
Tak.
No,
tak.
Cóż tym złego, prawda? Wydaje się.
Wydaje się, cóż w tym
być
złego.
Miłym i szarmanckim.
Nawet jest takie, jest takie przekonanie, że my musimy być lojalni wobec siebie nawzajem, na jakby kiedy wychodzimy na zewnątrz, tak? Czyli kreujemy jakiś swój wizerunek jakiegoś właśnie wspaniałego i lojalnego małżeństwa, tak? I odgrywamy pewne sceny, które nie są prawdziwe, po to, żeby utrzymać właśnie obraz, tak, szczęśliwej rodziny, szczęśliwego małżeństwa, a jak wracamy do domu, no to to wygląda zupełnie inaczej, tak? I to naprawdę takie rzeczy również, no niestety taka prawda jest, że takie rzeczy również stosują kobiety. Do mnie często trafiają dorosłe dzieci takich matek. Mówią o tym właśnie, że w domu była przemoc i to przeokrutna przemoc, włącznie z fizyczną, z wyzywaniem, z, nie wiem, z rzucaniem po schodach dziecka i tak dalej. Tak naprawdę okrutne rzeczy. I jednocześnie ta sama kobieta, która robiła te straszne rzeczy wobec swoich dzieci albo wobec męża, kiedy się spotykali na święta z rodziną, to ona odgrywała po prostu bardzo troskliwą mamę, tak, opowiadała różne cudowne rzeczy na temat dziecka, prawda, swojego czy tam męża i tak dalej. I taki fałsz potrafi być utrzymywany przez kilkadziesiąt lat. I tak naprawdę jest to totalne tabu, nikt nie wie, co się dzieje w domu, na zewnątrz po prostu jest wszystko super i później jak nawet na przykład jest tak, że dziecko dorosłe próbuje powiedzieć w końcu rodzinie, jaka jest prawda o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to nikt mu nie wierzy. Bo przez kilkadziesiąt lat ta kobieta potrafi utrzymać...
Zapracowała na wizerunek.
Tak, pracuje na wizerunek biednej, pokrzywdzonej, takiej delikatnej, prawda, wspaniałej matki, opiekunki, dzieci, poświęcającej swoje życie dla rodziny i tak dalej, tak? No, także potrafi dochodzić nawet do tego, do takiego strasznego przekłamania i właśnie często w takim stanie do mnie trafiają ludzie, tak? Którzy są zdruzgotani tym, że nikt im nie wierzy, że jak oni się w końcu odważyli powiedzieć, co tak naprawdę w tym domu się dzieje, to okazuje się, że nie mają żadnego wsparcia, tylko jeszcze potrafią usłyszeć, jak ty możesz coś takiego mówić o własnej matce.
No tak, to jest podwójna, można powiedzieć, strata, bo w ten sposób ma wroga wobec osoby, przed którą chce się obronić, a jednocześnie staje przeciw niej reszta rodziny, bliskich czy przyjaciół, którzy nagle się odwracają. To jest no, bardzo ryzykowne w takiej sytuacji. Jest, tak. No, jest takie powiedzenie, że zły to ptak, który własne gniazdo kala, prawda? Mhm. Więc takim...
U nas bardzo silne przekonanie, tak, takim... że nie wolno mówić źle o najbliższych, prawda? Mhm. Że tylko można w domu, ale na zewnątrz nie należy nic złego mówić i jakby według mnie zaczynają te granice puszczać, jeżeli jest przemoc fizyczna, ale przy przemocy psychicznej naprawdę ofiara przemocy jest kompletnie sama z tym. I najczęściej też jest tak, że jeżeli znajdzie się jakiś przyjaciel czy przyjaciółka, która wierzy tej osobie, która się skarży, to ten agresor, tak, ten przemocowiec, to szybko wychwytuje i odcina kontakt. Jakby wobec wszystkich osób, które sprzyjają tej osobie, która jakby podlega tej przemocy, tak naprawdę odcina się, tak? Czyli nie pozwala się na kontaktowanie z przyjaciółmi, czy na przykład z tą, nie wiem, częścią rodziny, która to widzi, i która jakoś protestuje, wtedy jest odcinanie włącznie, nie wiem, z szukaniem pretekstu, że znalazłem pracę w innym mieście, tak, musimy się wyprowadzić i się po prostu wyprowadza tą osobę do innego miasta po to, żeby mieć coraz większą kontrolę.
No to już jakieś ekstremalne sytuacje.
Czy ja wiem? Stosunkowo często się zdarzające. Też często to, co ja widzę, ludzie tego nie rozumieją. Na przykład, że przemocą jest to, kiedy, nie wiem, załóżmy, jedna osoba wychodzi wieczorem sobie gdzieś. Po prostu chce się spotkać z przyjaciółmi, tak, do pubu czy coś takiego. To powiedzmy, ta osoba, której się to nie podoba, zostaje w domu. No i mówi, ale masz wrócić o 23, nie? Czyli jakby stawia jakiś taki warunek, jakby, nie wiem, ta druga osoba była dzieckiem czy coś, nie? No, nie wiem, no zobaczę, może wrócę, czy nie, no spokojnie, no chcę sobie pobyć z przyjaciółmi, nie? Jest jakaś tam, dochodzi do jakiejś sprzeczki, no ale powiedzmy, że ta osoba jedna wychodzi. I kiedy wraca po 23, drzwi są zamknięte na taki klucz, którego nie ma ta osoba, która wraca, nie? Mhm. I zostaje na klatce schodowej. Puka, dzwoni, nic. No i co ma zrobić? Albo siedzi przez całą noc na klatce. Naprawdę ja znam takie przypadki. I to wcale nie w jakichś bardzo rodzinach bardzo patologicznych, tylko właśnie takich pozornie postrzeganych jako pozytywne. No albo musi szukać jakiegoś noclegu, jakiejś tam, nie wiem, znajomej, znajomego, tak? Kiedy wraca rano do domu i w końcu już są te drzwi otwarte, to ona, chociaż wie, że zostało to zrobione złośliwie, tak, bo to nie było jakby, bo nie było takiego dogadania się w tej kwestii, tak, czy mogę wyjść, czy nie mogę wyjść, to ta osoba, która to zrobiła, tak, czyli zastosowała ten rodzaj przemocy, nie przyznaje się do tego i mówi: oj, wiesz co, och kurczę, zapomniałem, tak? No zamknąłem niestety na ten klucz, który zapomniałem, że nie masz. Albo zostawiłem klucze w tym, jakby zamku. W zamku, prawda? I od drugiej strony wtedy się nie da. No bardzo cię przepraszam, a telefon mi się rozładował w ogóle, tak zapomniałem, no po prostu tak wyszło, nie?
Mocno spałem, nie?
Mocno spałem, tak. Byłem bardzo zmęczony. I czyli jakby... Jakby znowu się odbiera możliwość konfrontowania z tym, że to jest przemoc, tak? Bo ta druga osoba, tak jak w pierwszym przypadku, po prostu w pierwszym przypadku, gdzie mówi, że coś zrobi, a nie robi, to tutaj mówi, tak naprawdę zrobiła coś, ale się do tego nie przyznaje, to znaczy nie przyznaje się do intencji, nie? I w tym momencie jakby mamy wytrąconą zupełnie broń z ręki, tak? No bo jeżeli mówi, że to nie było specjalnie, tak? No to o co chodzi? Jaki problem masz, nie?
Dzisiaj o przemocy psychicznej rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czerzewska jest gościem programu, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Zapraszamy też Państwa na Facebook, na profil Radia Plus. Komentarze pod pierwszym postem od góry. Za chwilkę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj o przemocy psychicznej rozmawiamy. Anna Czerzewska jest w studiu ze mną, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Na Facebooku możecie Państwo do nas pisać. Komentarze pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Jak możemy zdefiniować to, co jest, z czego składa się przemoc psychiczna? Czy ma jakieś cechy, które możemy złożyć w całość, a jeżeli ich nie ma, brakuje czegoś, no to nie możemy powiedzieć, że to jest przemoc psychiczna, tylko jakieś specyficzne zachowanie, które może być zbliżone do tego. Czy są jakieś takie składowe, ewidentne, które no, muszą zaistnieć, żebyśmy chociażby z takiego punktu widzenia wiktymologii, czyli już badania, czy zaszło przestępstwo, bo to pewnie jest też ścigane na mocy prawa, przemoc psychiczna. Czy jest jakiś zespół cech, zachowań, które muszą zaistnieć, żeby zdefiniować coś jako przemoc psychiczną?
To może powiem po prostu na przykładzie, jak to się rozwija, tak? Jak to często wygląda, to znaczy na początku, powiedzmy, że weźmy na przykładzie tak mężczyzny przemocowego i kobiety, która wpada w ten układ. Na początku, kiedy ta para się poznaje, to facet jest bardzo szarmancki. On ma gest, on bardzo zalewa jakby kwiatami, prezentami, różnymi wypadami, zalewa również komplementami. Czyli to jest dosyć charakterystyczne, że na początku jest jak w bajce, ponieważ my
bombardowanie miłością.
Bombardowanie miłością, tak. My jesteśmy wszystkie trochę na to wrażliwe, no bo takich bajek się nasłuchałyśmy w dzieciństwie, tak? Więc jest królewna i jest rycerz, który, prawda, jest cudowny. Więc jak ktoś się tak wobec nas zachowuje, to najczęściej jesteśmy tym zachwycone, tak? Nie budzi to jakby w jakiś sposób naszego niepokoju, tylko raczej myślimy sobie, o wow, nareszcie po prostu jest jakiś facet, dla którego ja jestem tą jedyną, najwspanialszą, tak? Często jest tak, że ten mężczyzna wybiera sobie taką kobietę, która jest taka, powiedzmy, piękna, ale jest nieświadoma tej swojej, tak, tego swojego piękna. I oczywiście ten związek jakoś tam się rozwija, dochodzi do ślubu, zazwyczaj dosyć szybko w takich sytuacjach, czyli w tej pierwszej fazie znajomości, w ciągu pierwszego roku najczęściej. I po jakimś czasie ta miłość zaczyna trochę ciążyć, tak? To znaczy ta druga osoba, tak, powiedzmy kobieta, czuje, że jest tego troszkę za dużo, że chciałaby się tak ciutko odsunąć, albo nie wiem, ma ochotę się spotkać właśnie ze znajomymi, ale czemu chcesz się spotkać beze mnie? Przecież ja cię tak kocham, ja nie mogę bez ciebie wytrzymać. Nie, zostańmy w domu, zobaczysz, będzie tak cudownie, tak? Wypijemy sobie wino, obejrzymy sobie film, będziemy się kochać i tak dalej, tak? Czyli jakby ten mężczyzna nie mówi o tym, że on chce ją kontrolować. On jakby stopniowo odcina ją od różnych kontaktów jej społecznych, które do tej pory ona miała.
Związując ją nadmiernie ze sobą.
Tak, związując ją, ale mówiąc o tym, że on ją tak bardzo kocha i chce z nią spędzać każdą chwilę, każdą minutę, bo życie bez niej to jest jak nieoddychanie, tak? I tak dalej. No jakieś takie opowiada bajki, przez co ona ma poczucie winy, kiedy ona chce wyjść do innych ludzi, tak? Chce się spotkać ze swoimi przyjaciółmi bez niego. To on jakby wbija ją w poczucie winy nie w taki sposób, że ją wyzywa na początku, tylko mówi, że tak bardzo ją kocha i że tak bardzo chce, że tak za nią tęskni. No i na początku ją puszcza do tych znajomych, tak? Ale na przykład jak ona już tam sobie, nie wiem, siedzi z koleżanką i tak dalej, to zaraz dostaje SMS-a. A co robicie? A o czym rozmawiacie? Albo telefon, tak? A gdzie wyszłyście? A co jecie? I tak dalej. Czyli on tak naprawdę nie pozwala jej na to, żeby ona zapomniała o nim choćby na chwilkę, tak? Czyli jakby nawet jeżeli nie spędza z nią czasu, to próbuje ją kontrolować w ten sposób, że do niej wydzwania. I też nie mówi, że na początku nie mówi jakby gdzie ty wyszłaś albo tak, nie jest oburzony, tylko on to przedstawia w takiej bardzo miłej formie, tak, że ja za tobą tak tęsknię, opowiedz mi, co widzisz, chcę wiedzieć, tak jakby, czyli pozornie nie ma w tym nic złego, więc ona no, odbiera te telefony, tłumaczy się, tak, no przyjaciele są trochę zdziwieni, tak, no bo niby tutaj przyszła na spotkanie, ale tak naprawdę ciągle gdzieś tam w tym telefonie siedzi i mówi, no tak, już przepraszam, bo tutaj, no on tak się niepokoi, tak właśnie i tak dalej, tak. I po jakimś czasie ona jak czuje taki dyskomfort na tych spotkaniach, tak, że tak naprawdę nie korzysta z nich do końca, więc w pewnym czasie sama z nich rezygnuje. Stwierdza, że on dyskretnie ich dezawoluje, tak, czyli jakby czasami o czymś rozmawiają i on zarzuci tak dyskretnie, że tam ta osoba ma jakąś wadę albo zrobiła coś nie tak i tak zaczyna podkopywać tą przyjaźń. I stopniowo kobieta zaczyna myśleć, że niefajna jest w zasadzie ta koleżanka, czy tam ten kolega, czy ktoś tam, tak? Że w zasadzie oni są jacyś dziwni, jakoś się faktycznie dziwnie zachowują, że czasem jakoś tak reagują, prawda, nadmiarowo, nie wiadomo o co im chodzi. I ona, właściwie on nie każe jej rezygnować z tych znajomości. Ona sama z nich rezygnuje. Potem to samo dzieje się z rodziną, tak? Czyli jest dokładnie ten sam proceder, tak? Że Z jednej strony najpierw taki człowiek zdobywa rodzinę, czyli zdobywa no teściową, tak? Teściową zasypuje komplementami, mówi o tym, że jest najwspanialszą kobietą, no jakby mówi do niej to, co ona chce usłyszeć, czyli rozpracowuje jej powiedzmy jakieś tam pragnienia, tak? I jakby i to samo robi, bo to jest jakby ten sam wzorzec, nie? Czyli daje je znowu tej matce, rozkochując matkę w sobie. Tak, że kiedy córka,
czyli ma stronnika.
Tak, córka przyjdzie do matki się poskarżyć, no to matka już jest, prawda, po stronie męża, nie? Czyli już tutaj nie dostanie żadnego wsparcia, więc ona, jak niepyszna, przestaje się matce skarżyć, no bo nie przynosi to żadnego efektu, więc zaczyna odcinać ją od rodziny, tak? Jeżeli jest trudno odciąć ją od rodziny, no to tak jak mówiłam, może być na przykład, nie wiem, wyprowadzka gdzieś w dalekie rejony, tak? Albo ta kobieta żyje na terenie, jakby gdzie jest rodzina tego faceta, prawda? Czyli on tam jest górą, on rządzi i ona po jakimś czasie stopniowo zaczyna słyszeć od niego takie komunikaty, że wszystko, co masz, masz dzięki mnie. To ja ciebie stworzyłem, tak? Gdyby nie ja, to nie skończyłabyś studiów, bo to ja ci stworzyłem te warunki, żebyś mogła się rozwijać, tak? Że nie, zobacz, nigdy nie musiałaś pracować zawodowo. Właśnie to jest też bardzo częsty aspekt, że pod płaszczykiem tego, że tak bardzo cię kocham, chcę ci zapewnić wszystko, nie musisz pracować zawodowo, odciąga się tą dziewczynę od tego, żeby ona pracowała, czyli uzależnia się ją też finansowo, nie? Jak ona już jest w wielu, czyli ten pierwszy element decydujący to jest kontrola, tak? Kontrola wszystkich jakby i odcinanie tych osób, które teoretycznie czy praktycznie też tak mogą być zagrażające. Dlatego, żeby on całkowicie dominował tą kobietę. I jak ona już jest całkiem poodcinana, już nie ma tych kontaktów, jest tylko na jego terenie, nie pracuje zawodowo, bo na przykład rodzi dzieci i tak dalej, jedno za drugim. Często tak jest, że właśnie taka, proszę państwa, taka dyskretna przemoc wobec kobiety, tak? No, miłość bez zabezpieczeń, tak? W dniach płodnych i ona już nie chce mieć kolejnego dziecka, a tu się przytrafiło niestety, tak? I znowu jakby, czyli znowu o parę lat opóźnia się jej możliwość, nie wiem, wyjścia do pracy w końcu, tak? Że po drodze po prostu jedno za drugim dziecko, ona jest wymęczona, wycieńczona, nie ma, coraz mniej traci w ogóle zapału i chęci, no bo nie ma też sił na to, żeby w ogóle do tej pracy wrócić. Jak to się już rozciąga w latach, to w ogóle traci też wiarę, że to jest możliwe, prawda? No bo gdzieś tam jak się wypada zawodowo na wiele lat, no to później nie jest to łatwe wcale, żeby wrócić. I stopniowo zaczyna od niego coraz bardziej słyszeć takie negatywne komunikaty, takie, że właśnie jesteś nikim beze mnie, tak? Wszystko mi zawdzięczasz i to nie są takie komunikaty, które są jednoznacznie złe. One potrafią być takie bardzo dyskretne i zaawalowane. Ale kobieta czuje się coraz gorzej, nie? Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ona wierzy temu facetowi, że to, co on mówi, jest prawdą, tak? Że ona naprawdę jest nikim bez niego, że w życiu sobie nie poradzi, no bo realnie też to zostało też osiągnięte, tak? Realnie faktycznie tak jest, że ona gdzieś tam najczęściej finansowo też zależy od tego faceta. Chociaż zdarza się też tak, dużo takich widziałam przypadków, gdzie szczególnie w sytuacji takiej odwrotnej, kiedy kobieta stosowała taką przemoc psychiczną, to faceci potrafią jakby, znaczy wierzą kobiecie, że gdyby nie one, to oni by po prostu zginęli całkowicie, tak? Że one wszystko mają pod kontrolą, a prawda, a jakby popatrzeć na to obiektywnie, to na przykład mężczyzna jest jedynym żywicielem rodziny, tak? I wszystko, co tak naprawdę, co stworzył, to było jego, że ta kobieta nigdy nie pracowała, a pomimo tego ma taką siłę perswazji, że on właściwie nie wierzy w to, że mógłby tak spakować się i wyjść i jakby i sobie dobrze radzić.
Czyli jest, można powiedzieć, tak, no w jakiś sposób wykastrowany przez tą przemoc, tak psychiczną.
Tak, że po prostu jakby
Nie wierzy w swoją męską siłę,
tak,
moc.
Tak. I to latami, kiedy jest tak kropelka do kropelki, to po wielu latach dochodzi do tego, że tak naprawdę jakby my patrząc z zewnątrz myślimy sobie, no halo, tak, jakby gościu, no masz wszystko, co możesz, wszystkie zasoby, których potrzebujesz, żeby się uwolnić z tego toksycznego związku, ale on myśli, że jest nikim, że jest zerem i że wszystko właśnie zawdzięcza tej kobiecie, chociaż ona jakby jej jedyną siłą jest to, że zniewala jego umysł, a realnie nic na rzecz domu nie robi, bo to często są takie kobiety, które pomimo tego, że zawodowo nie pracowały, tak, to one też w domu nic nie robiły. To nie jest tak, że one się zajmowały dziećmi na przykład, tak, czy albo że sprzątały w tym domu, czy coś takiego. To są często kobiety, które...
Leżały i pachniały.
Tak, leżały i pachniały i jakby były od tego, żeby tego mężczyznę po prostu krytykować i oni po wielu latach takiego traktowania wierzą w to, że rzeczywiście nic od nich nie zależy.
Ale to rzeczywiście opowieść wstrząsająca, można powiedzieć, bardzo obrazowa. Jeżeli ktoś wątpi jeszcze w to, jak może wyglądać przemoc psychiczna, no to mieliśmy tutaj taką poglądową lekcję. Natomiast ja jeszcze dodam tutaj z takich bardzo konkretnych przykładów, które Anna Cygan we wspomnianej publikacji zamieszcza, jak przemoc rozumieć, jakie są jej cechy składowe. Przede wszystkim, jeżeli jakieś zachowanie klasyfikujemy jako przemoc, to powinno ono być intencjonalne, czyli wydaje się, że to jest oczywiste, ale często bywa to nie do udowodnienia, bo ktoś może powiedzieć, tak, że to było jakieś
sprawowanie
emocjonalne, albo
tak,
że nie było intencjonalne.
Czy to jest najtrudniejsze w przemocy psychicznej, że osoba, która stosuje tą przemoc, nie przyznaje się do własnych intencji, czyli jakby za każdym razem znajdzie wytłumaczenie, dlaczego jakoś się zachowała.
Bo coś. Druga sprawa, to, że jest to celowe, czyli nieprzypadkowe. To nie jest tak, że się to wzięło znikąd, tylko był konkretny cel. Trzecia rzecz to jest coś, co wyraźnie krzywdzi drugą osobę. Następnie powoduje u ofiary konsekwencje i zaburzenia w różnych sferach jej życia. No i także występuje relacja władzy i autorytetu zamiast partnerstwa i opieki.
Tak, że nie ma tej relacji podmiotowej, tylko jest przedmiotowe traktowanie drugiej osoby, nie licząc się zupełnie z jej prawami, z jej potrzebami i z jej emocjami.
I są jeszcze trzy pewne cechy, które mówią o tym, że przemoc występuje wtedy, gdy dzieje się coś niezgodnego z prawem bądź zasadami kontaktów międzyludzkich oraz odwołujące się do norm, które gdzieś leżą na pograniczu lub są destrukcyjnymi bądź patologicznymi mitami danego środowiska. No i jeszcze jedna ostatnia cecha, czyli są to zachowania narastające, eskalujące.
Eskalujące. Właśnie dlatego to jest takie trudne do wychwycenia, bo to się tak przemyca porami skóry, tak? Coś, co na początku brzmi jak chcę dla ciebie wszystko zrobić, jesteś moją wspaniałą gwiazdą na niebie, dla ciebie po prostu świat, tak, będzie u twoich stóp. Stopniowo po iluś latach albo miesiącach zamienia się, wszystko ode mnie zależy, ty jesteś niczym. No nie chcę tutaj też cytować jakichś brzydkich słów, ale również wtedy padają takie słowa właśnie, jesteś zerem kompletnym, tak, jesteś do niczego się nie nadajesz. Stopniowo te komunikaty takie bardzo pozytywne teoretycznie, tak, zamieniają się w komunikaty ja cię stworzyłem, czy ja cię stworzyłam, ty sam jesteś kompletnym zerem, czy sama jesteś kompletnym zerem, beze mnie.
Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o przemocy psychicznej. Gościem państwa i moim jest Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Za chwilę wracamy do państwa. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby dodać swoje komentarze, myśli bądź zadać pytania, to zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za kwadrans minie północ. Jesteśmy w Nocnych Światłach Dzisiaj razem z Anną Czyżewską, psycholog i terapeutką z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Rozmawiamy o przemocy psychicznej. Jeżeli chcecie się Państwo włączyć w dzisiejszy program, to zapraszam na Facebook. Tam można do nas pisać na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Zaglądam jeszcze do publikacji, na której osnuliśmy dzisiejszy program. I jej autorka Anna Cygan pisze a propos tych wspomnianych, wymienionych parę minut temu cech, które składają się na przemoc, które występują w zachowaniach, które nazywamy przemocowymi. Tutaj cytuję autorkę. Cechą charakterystyczną przemocy jest jej cykliczność. Każdy kolejny cykl wywołuje też cechy nasilające się. Można podzielić te cykle na trzy fazy. Narastanie napięcia i agresji, akt przemocy i tak zwany miodowy miesiąc. Ta ostatnia, chociaż najspokojniejsza i wydaje się najbardziej niebezpieczna, gdyż ofiara zaczyna wierzyć, że to był tylko incydent, który nigdy więcej się nie powtórzy, a partner zrozumiał swój błąd i się zmienił. Niestety tak się nie dzieje i tutaj autorka rozwiewa wszelkie wątpliwości, jeżeli raz dojdzie do przemocy, będzie się ona powtarzać. Mhm. To samo mówili Państwo znamierowcy.
Tak.
Parokrotnie tutaj w programach, kiedy dyskutowaliśmy na temat szerszy, no w ogóle związany z przemocą i jej źródłami, bo wtedy rozmawialiśmy również o dorosłych dzieciach alkoholików i dorosłych dzieciach z domów dysfunkcyjnych, czyli DDA i DDD, więc nie będzie od parady postawić tutaj pytanie, skąd przemoc się bierze, akurat tutaj ta konkretna psychiczna, no i też jakie mogą być jej skutki.
Znaczy tak, no na pewno jeżeli dochodzi do takiej przemocy, to nie jest przypadkowe, tak? To jak ktoś jest prawidłowo ukształtowany, ma prawidłowo ukształtowaną osobowość i nie ma żadnych zaburzeń, no to nie będzie stosował takiej przemocy, tak? Nawet jeżeli załóżmy, nie wiem, dochodzi do jakichś konfliktów, to one są jednak rozwiązywane nie w sposób przemocowy. Przemocowy to oznacza tak, że jedna osoba wygrywa, druga jest przegraną, prawda? Druga jest tą stroną pokrzywdzoną. W różnych sytuacjach dochodzi do konfliktów i ludzie sobie czasem mówią różne przykre rzeczy, ale to nie oznacza od razu, że to jest jakaś jakby przemoc stosowana w tym modelu ofiara i kat, nie? Natomiast w przypadku takiej właśnie systematycznie stosowanej przemocy psychicznej, no to najczęściej jest tak, że osoba, która tą przemoc stosuje, no ma jakieś zaburzenia, prawda? No i teraz to są oczywiście osobowości różne narcystyczne, stosują przemoc psychiczną, osobowości psychopatyczne stosują taką przemoc. Borderline też stosuje taką zaawalowaną przemoc, która czasami też jest taką przemocą fizyczną, gdzieś przechodzi czasem z tej psychicznej do fizycznej też. Natomiast no, najprościej można by powiedzieć, że to jest wzorzec, który mamy z domu, tak? Czyli człowiek, który w ten sposób się zachowuje, przejął zachowania jednego z rodziców, który stosował taką przemoc psychiczną, tak? Czyli on jakby no, powiela ten wzorzec z domu, to jest jedyny mu znany, żeby osiągnąć własny cel, to jakby stosuje te wszystkie triki, których się nauczył w dzieciństwie, tak? I teraz będąc z takiego domu, właśnie gdzie była taka przemoc psychiczna stosowana, no to albo się wychodzi ofiarą, która popada w taki związek, gdzie znowu jest ofiarą, albo się wychodzi jakby no, tak zwaną górą, tak? Czyli nie jest się ofiarą, ale się stosuje przemoc i jakby podporządkowuje się sobie tą drugą stronę, prawda? Czyli staje się po prostu katem, tak? No jakby czasami jest tak, że człowiek, który sam był ofiarą takiej przemocy psychicznej w dzieciństwie, później jest na zmianę, jednocześnie może być i ofiarą, i katem momentami, tak? To nie jest takie oczywiste, że jak byłam ofiarą, to będę ofiarą, a jak byłam tak, przemocowcem, bo czasami też jest tak, że ta przemoc psychiczna kształtuje się już w dzieciństwie na poziomie rodzeństwa. Czyli rodzice traktują siebie nawzajem przemocowo, czy któryś z rodziców, tak, stosuje tą przemoc psychiczną. gdzie jedno z rodziców jest słabsze, nie potrafi się bronić, nie potrafi z tego jakoś wybrnąć, nie potrafi, nie wiem, chociażby wyjść z takiego przemocowego związku. I jakby i rodzeństwo, na przykład jak jest brat i siostra, to oni zaczynają zachowywać się tak samo jak rodzice. Czyli no przykładowo, tak, chłopak starszy, brat, zaczyna znęcać się nad swoją młodszą siostrą. Czyli on przejmuje zachowania ojca, bo jest chłopakiem, tak, bo jest mężczyzną młodym i on jakby powiela wzorzec męski, tak, czyli załóżmy, tak, przemocowego ojca, a córka powiela wzorzec żeński, czyli matki, która się nie umie bronić, tak? I to się już zaczyna dziać, taka przemoc w rodzeństwie, już na poziomie kilku latków, tak? Może być tak, że, nie wiem, dziewczynka ma 6 lat, chłopiec ma 10 lat i on już potrafi stosować wobec niej przemoc i ona jakby wzrasta w takim poczuciu, że mężczyźni są silniejsi, nie ma jak z nimi w ogóle walczyć, tak? Ona jakby od dzieciństwa rośnie w tej bezradności, tak? Czyli mama, która jest dorosła, sobie nie radzi z tatą, ani nie radzi sobie też z bratem, no bo mama też nie potrafi stosować, jeżeli nie potrafi się skutecznie bronić przed mężem, to ona też nie potrafi odpowiednio zareagować na przemocowe zachowania syna wobec córki. Tak, ona jest słaba i ona nie potrafi ochronić. I później z takiego domu, no to może być tak, że jakby... No chłopcy często tak mają, tak, że jeżeli mają do wyboru być ofiarą albo katem, no to wiadomo, że trzeba być silniejszym, tak, czyli jak czują się zagrożeni, no to w przemocowy sposób rozwiązają, czyli jakby atakują, zanim zostaną zaatakowani, prawda, bo widzą, tak, że bycie ofiarą nie jest fajne, nie, więc jak mają jakąś tam siłę w sobie, no to zamieniają tą siłę na przemoc, którą zaczynają potem stosować w swoim życiu dorosłym, nie. Może być też tak, że kobiety, które w dzieciństwie były poddawane jakiejś przemocy, same stają się przemocowe. Może też tak być. Nie zawsze kobieta, która była poddawana przemocy, staje się ofiarą. Naprawdę bywa różnie, bo to też zależy od tego, z jakimi predyspozycjami się rodzimy. Jak mamy mocny układ nerwowy i temperament taki dosyć twardy, no to nawet wychodząc z takiego trudnego domu, potrafimy zewnętrznie sobie dosyć dobrze radzić, czyli na przykład mamy świetną pracę, tak, nie wiem, jakby społecznie potrafimy dosyć dobrze funkcjonować, ale jesteśmy odcięci od własnych emocji, no bo tych emocji się nie dało przeżywać w domu. I w tym momencie, w tym odcięciu, nie potrafimy wejść w prawdziwą relację z drugą osobą, taką, gdzie jest wyrażanie uczuć, tylko jest właśnie przemocowe osiąganie własnych celów, tak? Pomijając uczucia tej drugiej osoby.
Gdyby przyjrzeć się temu, jakie są powody trwania w takich związkach przemocowych, bo no nie mówimy już o małżeństwach, powiedzmy, bo to jest zdecydowanie trudniejsza sprawa, bo zazwyczaj są dzieci, majątek i tak dalej, więc tutaj zostawmy może to trochę na boku, ale są związki no, nieformalne, czy takie, które no, jakoś mają się w perspektywie skończyć małżeństwem, bo takie są plany. Ale jakoś się nie kończą tym małżeństwem, tylko trwają, jest jakieś niekończące się status quo. Pytanie dlaczego, na przykład to trwa już nie drugi, piąty, siódmy czy dziesiąty rok tak. I właściwie wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego oni tyle czasu ze sobą są, a jeszcze nie wzięli ślubu, chociaż wszystkie są przesłanki ku temu, a jednocześnie ten związek jest przemocowy. No już ewidentnie powiedzmy, że wyczerpuje wszystkie znamiona, które mówią o tym, że jest przemoc, a jednak te osoby w tym trwają.
No jest to związane właśnie z tą pułapką, o której mówiłam na początku, tak? Czyli my, jakby osoba, która wchodzi w tą relację, bardzo chce wierzyć w to, co tamta mówi, tak? Czyli my się dajemy złapać na te gładkie słówka, na te gesty, na to jakby... Bardzo często kobiety na przykład, które przychodzą do mnie i mówią o takiej relacji, wciąż z sentymentem powtarzają o tym pierwszym okresie, właśnie tego takiego miesiąca.
Czy takie uzależnienie emocjonalne?
Tak, tak. Uzależnienie emocjonalne, uzależnienie od własnych wyobrażeń tego związku, tak? Czyli jakby ta wizja tego idealnego związku jest bardzo plastycznie nakreślona i w jakimś sensie ta osoba ciągle wierzy w to, że to jest osiągalne, bo było, bo już tego doświadczyła, bo raz było fajnie.
Tak. No tak? I jakaś, no pewnie jakaś doza miłości w tym pewnie
tak,
jest.
No, no tak, oczywiście, że tak. No,
nikt jakby, nie jest jakoś jednoznacznie potworem, prawda? No.
Dokładnie. Nie mówimy tutaj o sytuacjach jakby takich prostych, tak? Tylko mówimy o właśnie o tym, że to jest bardzo subtelne i trudne do wyłapania. I teraz jak my się już nakarmimy, nasycimy tym obrazem, że tak, oto mamy ten idealny związek, innym nie wychodzi, ale my jesteśmy w ogóle poza wszystkimi problemami, to potem jak te problemy się zaczynają, to my też nie chcemy w to wierzyć, tak? Jakby zaprzeczamy, tak? Usprawiedliwiamy, przymykamy oko, mówimy sobie, dobra, nie dzisiaj, nie kłóćmy się, tak? Jakby odłóżmy to na później. To pewnie on albo ona, tak? Miała zły dzień w pracy, czy coś takiego, tak? I to jakby... I potem to, co właśnie w tym artykule było, tak, że jest ten ciąg, prawda, ta cykliczność, która polega na tym, że kiedy pojawia się po przemocy ten miesiąc miodowy, czyli jest znowu cukierkowo, to utrwala nasze przekonanie o tym, że na początku było super i to jest możliwe do osiągnięcia. Czyli każdy ten tak zwany miesiąc miodowy po jakichś właśnie sytuacjach przemocowych, wzmacnia to poczucie w ofierze, że jeszcze będzie dobrze, tak? Ona się tego kurczowo trzyma. I bardzo długo, to jest, kobiety same mówią często, że zajmuje im to lata, żeby się z tego wydobyć, tak?
Tak, tutaj
mężczyźni też mają z tym problem. Naprawdę potrafią właśnie w takich związkach trwać przez parę lat, kiedy już mają bardzo dużo sygnałów o tym, że jest bardzo nie tak w tej relacji. Już na przykład wszyscy dookoła to widzą i mówią, tak, a oni nadal po prostu w jakiś sposób usprawiedliwiają. To nie jest mechanizm, który popadają tylko kobiety. Mężczyźni też, jeżeli są poddani właśnie takiemu, no nazwałabym to praniem mózgu, tak?
No, no już wspominałaś trochę o wychowaniu, o stereotypach, które też mają na to wpływ, ale czy no, taka obawa opinii społecznej, wstyd, który może wynikać z rozpadu związku, czy to też jest jakiś czynnik, który może zatrzymywać?
Tak. No bo może są... tak, bo to jest lęk przed tym, że a co jeśli nikogo więcej nie spotkam, tak? Tutaj może nie jest idealnie, ale też nie jest bardzo źle, a przynajmniej jestem z kimś. Takie pojawiają się takie myśli, takie kompromisowe, tak, że dobra, oczywiście tam od czasu do czasu jest jakaś awantura, ale w sumie tak, są bardzo miłe wieczory, że nie muszę, nie wiem, spędzać wieczorów w samotności, prawda? To lęk przed samotnością i przed tym, że zostanę, czy zostanę sama, czy sam, jest bardzo silny. Szczególnie jeżeli właśnie taki związek już trwa parę lat i tak naprawdę gdzieś tam człowiek myśli, że jak przez parę lat nie chodził na randki i nie umawiał się z jakimiś tam osobami, to że zatraca tą umiejętność, tak? Pojawia się coś takiego jak taka bezradność, prawda? Że ja już nie wiem, jak to jest pójść z kimś na randkę, ja tego nie wytrzymam, ja się zbłaźnię, prawda? Pojawia się dużo jakichś negatywnych myśli, które też nie są przyjemne i one sprawiają, że próbujemy jeszcze bardziej doinwestować ten związek. No to spróbujmy pójść na terapię na przykład, tak? No, gdzie jeżeli, nie wiem, jest para, która zna się rok i oni muszą już iść na terapię, bo czasami tak przychodzą, po roku w związku przychodzą na terapię. No to pytanie, tak, czy warto, nie? W ogóle ze sobą być? No bo jeżeli już po roku gdzieś, tak, no, czasami warto, bo może być też tak, że nie wiem, ktoś ma coś tam niepoukładane z domu, z dzieciństwa i rzeczywiście przejdzie jakąś terapię i się poukłada, tak? Nie mówię, że to jest zły pomysł zawsze. Natomiast bywa tak, że no, gdzieś te problemy są na tyle poważne, że można byłoby się zastanawiać, czy jest sens w ogóle, tak? Jakby utrzymywania takiego związku, gdzie już po krótkim czasie pojawiają się jakieś poważne problemy.
Północ minęła, pół będek nocnych świateł za nami. Dzisiaj rozmawiamy, przypomnę, o przemocy psychicznej. Anna Czyżewska jest gościem programu, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Zapraszam też Państwa na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus, po piosence Ciąg Dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Prawie 5 minut po północy, już mamy od paru chwil środę, 19 czerwca. Nocne światła trwają od 23. Dzisiaj rozmawiamy o przemocy psychicznej. W studiu gościem programu jest Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Jeżeli Państwo chcecie dodać swoje myśli, to zapraszam na Facebook. Tam na profilu Radia Plus można do nas pisać w komentarzach pod pierwszym postem od góry. Katarzyna pyta, gdzie szukać pomocy przez osoby będące ofiarami takiej psychicznej przemocy?
No, myślę, Pawle, że ty tutaj odpowiesz prędzej, bo znasz wiele osób, które prowadzą różnego rodzaju fundacje. No oczywiście można zgłosić się po prostu na psychoterapię, tak? I pracować nad tym, jak sobie z tą przemocą radzić, jak się od tego odciąć, jak z tego cyklu wyjść, jak to bardzo trudno jest samemu wyjść, więc raczej bez terapii jest to trudne, żeby w ogóle samemu do tego dojść, bo to są za silne mechanizmy. Bardzo często osoby, które są ofiarami przemocy psychicznej, w ogóle nie wiedzą o tym, tak? Jakby często to wychodzi na terapii zupełnie przypadkowo, jakby zaczyna się przedstawiać obraz tego, jak właśnie wygląda ten związek, bo ta przemoc psychiczna często bywa dyskretna, taka która właśnie to jest tak, że pytałeś się mnie w poprzednim wejściu o konsekwencje, no to właśnie często osoby, które doświadczają przemocy, wieloletniej przemocy psychicznej, przychodzą z tymi konsekwencjami, tak? Czyli mają depresję, mają jakby spadek sił, energii, nic im się nie chce, nie mają poczucia sensu, mają bardzo obniżone poczucie własnej wartości i z tym często przychodzą. Czasem mają nerwicę lękową, czy różne zaburzenia lękowe, tak? Z nimi przychodzą, tak? Jako główny problem. Tak, przychodzi osoba i mówi, że ma, nie wiem, nerwicę natręt na przykład, tak? A u podłoża tego tak naprawdę jest to, że nie konfrontuje się z tym, że jest ofiarą przemocy psychicznej i że sobie kompletnie z tym nie radzi, więc eksportuje tak jakby problem na jakieś objawy, tak? Także w długofalowej przemocy psychicznej jest bardzo dużo strat takich zarówno psychicznych, jak i fizycznych, bo też w ciele też bardzo dużo się wtedy odkłada. Również jakieś różne choroby się przyczepiają takich osób, które właśnie jakby żyją długo w takich przemocowych związkach. Więc tak, no, albo psychoterapia, bo u psychoterapeuty no tak naprawdę no każdy terapeuta zajmuje się, tak, takimi problemami związanymi z przemocą, znaczy każdy, no nie mogę powiedzieć, że każdy, no ale wielu terapeutów powinno, tak, znać te mechanizmy i jakby pracować nad nimi. Oczywiście, no tutaj mam nadzieję, Pawle, że ty przytoczysz tutaj te fundacje, tak jak mówiłeś wcześniej.
Pani Katarzyno, już zamieściłem link tam pod pani wpisem, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Karawana. Jeżeli to nie jest miejsce pani zamieszkania, bo to jest Warszawa, to mogę pani z całą pewnością polecić kontakt z tym miejscem, bo tam są znakomici fachowcy, którzy zajmują się właśnie pomocą, sprofilowaną pomocą osobom, które są ofiarami przemocy psychicznej. Bardzo dobrze się znają na swoim fachu i mają szerokie spektrum wiedzy na temat tego, gdzie szukać pomocy, jeżeli to jest w innych miejscach kraju. Także pani Katarzyno, tam na tej stronie znajdzie pani kontakt i polecam już dalej tą ścieżką. Mhm. Iść także wszystkim słuchaczom, którzy teraz zadają sobie podobne pytanie, gdzie szukać pomocy wobec przemocy psychicznej.
Jest też taka Fundacja Praw Kobiet, prawda, gdzie też no jakby też tam są specjaliści, którzy zajmują się właśnie taką przemocą, tylko że to jest akurat dedykowane wprost dla kobiet.
Teraz patrzę na to, co napisała Jolanta. Uważam, że osoba stosująca przemoc nie zawsze jest tego świadoma. To odnośnie twierdzenia, iż przemoc zakłada intencjonalność.
Nie zawsze przyznaję się do swoich intencji. To znaczy, jest to oczywiście problem, bo kiedy mówimy o przemocy psychicznej, no to tam przemoc psychiczna jest tak naprawdę tak rodzajem manipulacji, tak, wobec drugiej osoby. I myślę sobie, że jak ten świat stoi, tak będziemy dyskutować na temat tego, czy manipulacja jest świadoma, czy jest nieświadoma. Są zwolennicy tego, że manipulacja zawsze jest świadoma, są zwolennicy tego, że niektórzy manipulują nieświadomie. Natomiast...
No, właśnie, no bo tutaj ja bym zrobił rozróżnienie.
O nieświadomej manipulacji można mówić w przypadku dzieci.
No tak, znaczy no, ja z kolei spotkałem się z takim podziałem, że jeżeli ktoś świadomie manipuluje, to można to nazwać pewnego rodzaju psychotechniką, a nieświadome to jest właśnie stricte manipulacja, czyli takie podświadome zachowania, które, z których ktoś nie do końca zdaje sobie sprawy, jaki chce cel osiągnąć, chociaż bardzo chce to uczynić.
No tak, ale ja bym tutaj z tym dyskutowała. Według mnie osoba, która stosuje przemoc psychiczną, ma przynajmniej częściową świadomość tego, co robi. Proste rozeznanie jest takie, że jeżeli tą osobę skonfrontujemy z tym, co ona robi i ona nie chce zweryfikować swojego zachowania, nadal to robi, to znaczy, że robi to świadomie. Natomiast może tak się zdarzyć, że ktoś, nie wiem, robi coś, czego jakby nie jest rzeczywiście świadom i wtedy, kiedy zwraca mu się na to uwagę, on próbuje korygować swoje zachowanie, tak? Natomiast z tego, co ja się orientuję, to sprawcy przemocy psychicznej nie rezygnują ze swoich zachowań, ponieważ jest im dobrze w tym układzie. Mają podporządkowaną osobę, która robi wszystko dokładnie to, czego się od niej oczekuje. Pełnią jakąś rolę służącej czy służącego. I jakby taką mają konstrukcję psychiczną, że uważają, że to jest normalne, tak, że inni ludzie są do tego, żeby mi służyć, tak, czyli nie wychodzą z takiego egocentryzmu dziecięcego, bo dzieci tak myślą, że dobre jest to, co jest dobre dla mnie i to jest prawidłowe, ale
tak,
dla...
Logika Kalego.
Tak, ale to jest tak, jak się ma trzylatka, tak, to jest prawidłowe myślenie u trzylatka, natomiast jak się już jest dorosłym człowiekiem i nadal się tak uważa, że się jest pępkiem świata i inni ludzie mają służyć mi, I w związku z tym stosują różne sposoby na to, żeby osiągać swój cel, no to raczej bym takiej osoby nie usprawiedliwiała. Może być tak, że taka osoba nie umie inaczej osiągnąć swojego celu, tak? Czyli nie wie, że może po prostu zwyczajnie poprosić, a stosuje różne manipulacje, żeby osiągnąć dany cel. A tak naprawdę mogłaby to zrobić w sposób nieprzemocowy, prawda? Może tak być. I tylko, że wtedy zadaniem tej osoby jest nauczyć się innych sposobów, które nie są raniące dla partnera czy partnerki, żeby umieć się komunikować tak, żeby rzeczywiście nie krzywdzić drugiej osoby.
Ciekawa rzecz, którą tutaj znalazłem i co do której mam dużą dozę wątpliwości, no to jest taka rzecz, którą tutaj autorka Anna Cygan wymienia w swojej publikacji, nazywając to no, pewnego rodzaju szantażem emocjonalnym, ale to w szerszej grupie, bo jest rzecz, tutaj jest część takich rzeczy wymienionych, które są ewidentnie, no nie da się tego inaczej nazwać jak szantaż, ale w ramach tego znajduje się również takie zachowanie jak płacz i błaganie o wybaczenie. No, jeżeli ktoś naprawdę żałuje i odczuwa skruchę, no to wydaje mi się, że no, nie odgrywa jakiegoś teatrum, prawda, w którym...
No jeżeli rzeczywiście jest to autentyczne, tak, zrozumienie, że popełniłam błąd, jest mi z tego powodu bardzo przykro i chcę zmienić swoje zachowanie, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli ten płacz jest używany do tego, żeby zamknąć usta tej drugiej osobie...
Czyli wzbudzić litość i jakby przyjąć, tak, odwrócić rolę, tak?
Dokładnie, przekierować uwagę na coś innego, tak żeby się tym nie zajmować, tak? Ja jestem taka biedna, bo to częściej kobiety ten płacz stosują jednak. Mężczyźni czasem są bezbronni wobec tego płaczu i ulegają temu szantażowi. A później tak naprawdę zachowanie się powiela, no to jest szantaż emocjonalny, tak? To wzbudzić w sobie łzy, to nie oznacza od razu, że ten człowiek odczuwa autentyczną skruchę.
Przypomina mi się, kiedy opowiadałaś tę historię o takim narastaniu tej przemocy, która zaczyna się całkiem miło i przypomina mi się taka opowieść, takie przysłowie miłe złego początki, to tutaj chcę przytoczyć pewną historię, którą swego czasu opowiedział pan Jacek Znamierowski, terapeuta uzależnień i przemocy w tym programie. To było dawno temu, więc myślę, że warto ją przypomnieć. No, ja wtedy, muszę powiedzieć, trochę za nie mówiłem, kiedy to usłyszałem, bo taka dawka, doza perfidii, która była w tej całej historii, była tak duża, że no, właściwie nie wiedziałem, jak zareagować. Otóż pewien związek, w pewnym związku przemoc pojawiała się regularnie, ale w pewnym momencie no, jakoś to się zaczęło układać. I otóż tenże mężczyzna, bardzo majętny człowiek, zaproponował swojej żonie, już nie pamiętam jakiego rodzaju to był związek, no ale załóżmy, że to było małżeństwo, wyjazd do absolutnie jakiegoś bajkowego kurortu spa, gdzie może sobie tam przez 2 tygodnie wypoczywać, dbać o siebie, no, zregenerować, no wszystko to, czego kobieta potrzebuje, a nawet więcej, to co trudno sobie wymarzyć, bo to, to było tak luksusowe, bajkowe miejsce, że to nawet trudno śnić o takim. Po czym, kiedy wróciła, to ją po prostu odciął od wszystkiego, zamknął i uwięził na dobrą sprawę, żeby zobaczyła, że co straciła. No, jakby na zasadzie dał jej pofruwać, a potem ją zamknął w klatce. Tak. I odciął ją właściwie od wszystkiego, trzymając ją o chlebie i wodzie, żeby bardziej jej to dopiekło.
I to jest kolejny aspekt, w drastycznej oczywiście formie, ale on się naprawdę odbywa w pewnie w subtelniejszej postaci, czyli zastraszanie. Tak? Co będzie, czyli straszy się tą osobę, co będzie, jeśli sprzeciwisz mi się, jak będziesz mieć inne zdanie, jak będziesz brykać, jak będziesz chcieć czegoś, co mi się nie podoba, tak? Czyli pokazuje się to, w jaki sposób potraktuje się tą osobę, jeśli ona spróbuje podskoczyć. I to niestety się też dzieje. To się dzieje często w bardzo późnej fazie tej przemocy. W tej fazie często już też dochodzi do przemocy fizycznej też, tak? Jak już jest bardzo rozwinięta ta przemoc psychiczna, to rozwija się to często w taką formę jakiegoś przepychania. Bardzo często dołącza się przemoc seksualna, która jest bardzo trudna często do zauważenia, tak? Gdzie po prostu to jest taka forma, że no niby, prawda, to miłość, prawda, tak jak zawsze i tak dalej, jest i podniecenie i już, tak? Ale kobieta, bo myślę, że bardziej to dotyczy jednak kobiet w tym wypadku, doświadcza bólu, tak? I gdzie ten seks po prostu robi się coraz bardziej brutalny. I kiedy ona zaczyna gdzieś protestować i mówić, że nie tak mocno, nie tak szybko, tak, jakby wyluzuj trochę, a on gdzieś tam jest w tym, nie wiem, zapętlony, że jakby nie przestaje i dochodzi tak naprawdę do takiej dyskretnej przemocy, bo przecież niby dwoje ludzi zgodziło się na seks, prawda, i było fajnie, ona też odczuwała rozkosz i tak dalej. Tylko potem jest poobijana, ma siniaki, jakby boli ją bardzo, tak, podbrzusze i wnętrze też, tak, jakby i to, kiedy ona próbuje później z nim o tym rozmawiać, to on mówi, że tak, bardzo był podniecony, że on w ogóle tego nie pamięta, że jakby podaje, że znowu nie przyznaje się do tego, że zrobił coś specjalnie, czyli jakby udaje, że nie słyszy tych komunikatów kobiety, która mówi, że ała, trochę za szybko, trochę za bardzo mnie boli, nie? I znowu jest taka bezradność tej kobiety wobec tego, że ona jakby czuje w ciele, że wydarzyło się coś złego, a jednocześnie, kiedy próbuje to skomunikować z facetem, to on mówi, ale kochanie, przecież ja ciebie tak kocham, tak? Jakby po prostu, wiesz, to silniejsze ode mnie, to ja tak mocno ciebie czuję, że ja nie, broń Boże, nie chciałem cię skrzywdzić, nie? Ale tak naprawdę chciał ją skrzywdzić, chciał ją zdominować, chciał jej pokazać, kto tu rządzi.
Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Przemoc psychiczna, o niej dzisiaj rozmawiamy. Razem z Anną Czyżewską, która jest ze mną w studiu, psycholog i terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Też Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilę po piosence zapraszamy na dalszy ciąg.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
O przemocy psychicznej dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy z Anną Czyżewską, psycholog i terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej. Zapraszamy też na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Mieczysława pisze tak. Często słyszy się takie zdanie, wszystko jest w naszej głowie, wszystko zależy od nastawienia. Sama nawet pani przyznała, że kobieta może tak faceta urobić, że nie dostrzega rozwiązań i własnego potencjału. Co by pani poradziła osobom, które z pewnych względów muszą w tym w jakimś stopniu tkwić, albo w danej chwili nie mogą sobie pozwolić na terapię? Są takie w NFZ-cie, ale przecież wiemy, jak to w praktyce działa. Czy ma pani jakąś metodologię, jakąś ścieżkę na wewnętrzne uwolnienie, na uniezależnienie się od osoby, która stosuje przemoc, na taką psychiczną wolność? Czy jest w ogóle taka metoda?
No, oczywiście w jednym zdaniu bardzo trudno jest się do tego pytania odnieść. Dlatego właśnie mówię o terapii, no bo bardzo jakby te mechanizmy trzeba najpierw rozpracować, najpierw trzeba poznać. Są oczywiście jakieś poszczególne techniki radzenia sobie w różnych sytuacjach przemocowych. Chociażby taka, jak trzymamy się tematu rozmowy, tak? Czyli jeżeli mam do mojego męża czy tam partnera jakiś zarzut, tak? I mówię mu, że słuchaj, nie zrobiłeś tego czy tego, tak? A prosiłam cię o to, załóżmy. I on, to najczęściej taka przemocowa osoba reaguje w ten sposób, że nie odnosi się zupełnie do tego, co się mu zarzuca, tylko od razu zarzuca mi coś innego, tak? A, bo ty się czepiasz na przykład. Znowu się czepiasz, nie? I rozmowa przechodzi już od razu z tego tematu głównego na to, czy ja się czepiam, czy ja się nie czepiam, tak? I zaczyna się dyskusja. No ale słuchaj, chyba mogę ci zwrócić uwagę na coś, jeżeli coś jest nie tak. Ty zawsze się czepiasz, ciągle coś ci się nie podoba, ja już mam tego totalnie dosyć, tak? Czyli jakby zaczyna się atak na tą, jakby powiedzmy w tym momencie na mnie, tak? I ja zaczynam się bronić, czy ja faktycznie się czepiam, czy nie, ale tematu, który został początkowo poruszony, w ogóle nie ma. I o to chodzi w tej manipulacji, tak? Że najczęściej ta osoba agresywna w ogóle nie odnosi się do tego, co jest tematem problemu, tylko od razu przerzuca odpowiedzialność na tą, która ma jakiś tam kłopot, załóżmy, która zgłasza, że coś jest nie tak, i od razu zaczyna mówić, co z nią jest nie tak, prawda? I chodzi o to w tej dyskusji, to jest bardzo trudne do osiągnięcia samemu, no ale można próbować przynajmniej, tak? Żeby trzymać się tematu rozmowy. I teraz słuchaj, ale nie chodzi o to, nie rozmawiamy teraz o mnie, tak? Wróćmy do tego, że prosiłam cię, żebyś, nie wiem, odebrał dzieci dzisiaj ze szkoły, a ty po raz kolejny tego nie zrobiłeś, dzwonili do mnie ze szkoły, że dzieci są nieodebrane, prawda? I teraz najważniejszą zasadą jest trzymać się tematu rozmowy i nie dać się wkręcić w rozmowę na temat tego, co ze mną jest nie tak. Czy ja jestem taka, siaka, uwaka, czy ja to zrobiłam, czyli jakby nie można ulegać tej manipulacji. To jest...
Ale to wymaga bardzo wysokiej dyscypliny emocjonalnej.
O, bardzo, tak, dlatego
no
mówię,
i też merytorycznej.
No oczywiście, że tak, dlatego jakby odpowiadając pani na pytanie, mówię, co można robić, tak, natomiast... No jak ja pracuję z klientem, no to ja oczywiście dochodzę do niego, ćwiczymy sobie różne rozmowy, tak, jakby zamieniamy się, raz jedna osoba jest agresorem, raz druga się broni, prawda, jakby modeluje się pewne zachowania, no to się wszystko dzieje na terapii, można, ale jeżeli pani nie ma możliwości, czy ktoś nie ma możliwości chodzenia na terapię, no to to można, nie wiem, czytać różne książki, tak? Są różne poradniki jakby pomagające w rozeznaniu, tak? Na czym polega ta przemoc i jak z niej wychodzić. Natomiast Dosyć dużym problemem jest to, że niestety te wzorce z rodziców przechodzą na dzieci i pytanie jest o to, czy warto w tym tkwić i nic nie zmieniać, bo tak naprawdę w jakim sensie skazuje się własne dziecko na ten sam problem. Nawet jeżeli, powiedzmy, nie wiem, kobieta doświadcza przemocy ze strony męża i ma córkę, i nawet jeżeli ta córka widzi tą przemoc i ma pełną niezgodę na to, tak, nie chce takiego związku, to paradoksalnie ona i tak się w taki związek właduje. Tylko to się okazuje po paru latach dopiero, że ona dokładnie stworzyła ten sam związek i na przykład różnica jest tylko taka, że załóżmy jej tatuś stosował przemoc fizyczną wobec matki, tak, a jej mąż stosuje, nigdy jej nie uderzył. Ale stosuje przemoc psychiczną, która jest jeszcze gorsza, bo od fizycznej dużo łatwiej się uwolnić, bo fizyczną łatwo jest zobaczyć, nazwać, śniaki widać na twarzy, na ciele, tak? Można zrobić sobie obdukcję, a jak się idzie i zgłasza się przemoc psychiczną, to udowodnić to jest bardzo trudno, bo tego po prostu nie widać, nie? Widać dopiero po wielu latach, kiedy ma się stany depresyjne, kiedy nie wiem, ma się myśli samobójcze często w takich sytuacjach, tak?
Jakimś takim bardzo wyrazistym powodem, który bywa zarzewiem wielu konfliktów, no ale też definiowany jest jako przemoc psychiczna, no to jest taka nadmierna zazdrość i ciągłe podejrzewanie o zdradę,
tak.
O jakieś, no powiedzmy, flirtowanie co najmniej z płcią przeciwną. To ma też skutki, oprócz tego, że jest to przykre i często bardzo uciążliwe, a nawet, jak tutaj kiedyś Bogdan Janowski mówił, no wręcz prowokujące nawet czasami Bogu Ducha winną osobę do jakiejś niewierności, chociażby na zasadzie uwolnienia się od ciężaru, który jest ciągle nakładany mimo zupełnej niewinności, ale jest to też taka sytuacja, która pokazuje, jak jest wielkie napięcie między tymi dwoma osobami. No bo jeżeli jest miłość, no to jest zaufanie. Natomiast jeżeli te osoby są nadal w związku, a między nimi, mimo tego, że ciągle jest jakieś napięcie, ten związek trwa, no to znowu jakby wracamy do tego pytania, dlaczego te związki się nie rozpadają, albo rozpadają się już w sytuacjach zupełnie ekstremalnych. Więc ja tutaj chcę postawić takie pytanie, czy przypadkiem takie sytuacje nie są jednak pewnego rodzaju spoiwem dla osób, które, no tutaj mówiłaś przed chwilą o pewnych zależnościach, które się wynosi z rodziny. Jeżeli mamy pewną skłonność do znajdowania partnerów, no taką podświadomą nawet wypatrzenia w rzeczywistości osoby, która może być pasująca do mojego modelu, to czy przypadkiem to nie jest coś, czego szukam? I w gruncie rzeczy...
Podświadomie tak.
No,
bo to jest jedyny znany wzorzec, który mam z domu.
Więc do czego dążę? Otóż czy przypadkiem nie jest tylko tak, że terapii powinna się poddać osoba, która de facto jest przemocowcem, ale również ta, która...
Dlaczego ona tej przemocy ulega?
Tak,
prawda?
Dlaczego ulega tej przemocy, ale kto wie, ja tutaj, to może być ryzykowne, jeżeli ktoś się może zdenerwować w tej chwili na to, co powiem, ale być może nawet w jakiś sposób prowokować tę przemoc. Ze względu na to, że jest to sytuacja znana, w której się odnajduję. Ja mogę jakoś emocjonalnie reagować w takim zakresie, który jest dla mnie znany, bo jeżeli pewnych sytuacji nie ma, to mogę odczuwać pewną jałowość, pewien brak adrenaliny.
W taki toksyczny związek wchodzi na pewno taka osobowość biernozależna, prawda, która rzeczywiście prowokuje te akty agresji. No bo to jest właśnie ten wzorzec, w którym ona potrafi się poruszać, a ponieważ ma tą zaburzoną osobowość, no to nie potrafi stworzyć dojrzałego związku niezależnego, tak? Tylko w tej zależności się odnajduje, tak? Tak jakby tylko w takim związku potrafi funkcjonować. I tak jest rzeczywiście, że nieprzypadkowo ludzie się łączą, chociaż oni tego zupełnie na początku nie widzą, tak? A czasami właśnie aktywnie próbują walczyć z tym, tak? Że nigdy, no zresztą przykład DDA, prawda? Gdzie dziecko DDA ma świadomość tego, że wychowało się w rodzinie alkoholowej i za wszelką cenę nie chce mieć takiego samego związku, a pomimo tego wchodzi właśnie dokładnie w taką relację, gdzie po jakimś czasie okazuje się, że ten partner, tak, jest, czy partnerka właśnie jest tym alkoholikiem. A jeżeli nie jest alkoholikiem, no to jakby, no to jest przemocowcem, prawda? Jakby, bo to DDA, DDD, gdzieś tam to się, te rodziny w jakiś sposób patologiczny się nakładają, tak? Że w niektórych występuje alkohol, w innych nie, ale wzorce są bardzo podobne. Więc tak, oczywiście, że także najlepiej by było, gdyby obydwie strony poddały się terapii, tak? No bo jedna musi zadać sobie pytanie, dlaczego w przemocowy sposób rozwiązuje problemy w swoim domu, a druga musi sobie zadać pytanie, dlaczego ona temu ulega. Bo zdrowa osoba by temu nie uległa. Zdrowa osoba jakby doświadczając takiego rodzaju przemocy, zrezygnowałaby z tego związku, zanim on by się był na tyle sformalizowany, że potem są problemy, tak? Natomiast zdarza się też czasami taki przypadek, gdzie powiedzmy, człowiek pochodzi z bardzo dobrego, spokojnego domu, w którym nie było żadnego zła. Jakby powiedzmy, że jest wychowywany w sposób prawidłowy, rodzice się kochają, wszystko jest super. Rodzice są troszkę nadopiekuńczy, ale tak delikatnie, nie jakoś bardzo, tak? Trochę chronią to swoje dziecko przed złem tego świata. Więc może się tak zdarzyć, że osoba, która nie ma żadnych doświadczeń przemocy z domu, wejdzie w związek z bardzo przemocową osobą, ponieważ ona nie ma żadnych mechanizmów do rozpoznawania tej przemocy. Nie zna tego po prostu, tak? Nie dostała żadnej szczepionki w życiu. Przeszła przez dzieciństwo bardzo spokojnie.
Czyli jest ufna
spokojnie.
Po prostu.
Jest ufna, tak. I zbyt ufne osoby mogą dać się wkręcić w ten właśnie, w to uzależnienie przemocowe, ponieważ nie mają mechanizmów obronnych związanych z tym, żeby jak rozpoznawać tą przemoc.
Nie przeszły
jak
treningu.
Sobie z nią, tak. Nie dostały szczepionki w dzieciństwie po prostu, tak? Bo w jakim sensie w dzieciństwie musimy doświadczyć różnych rzeczy, również takich, gdzie, nie wiem, koleżanka czy kolega nas skrzywdzą, tak, żeby dostać tą szczepionkę, jak sobie poradzić, czyli w małych dawkach doświadczanie trudnych sytuacji w dzieciństwie jest budowaniem zdrowia w przyszłości, tak, bo my jakby mamy generalnie zaufanie do ludzi, ale mamy też włączoną jakąkolwiek czujność tak z tyłu głowy, żeby tam lampeczka się zapalała, kiedy ktoś się wobec nas jakoś zachowuje, że wyczuwamy, że coś może być nie tak. I teraz osoba, która przeżyła zbyt spokojnie dzieciństwo, bez żadnych trudnych doświadczeń, czasami się to zdarza, naprawdę, rzadko, ale się zdarza, może również popaść w związek z taki przemocowy, gdzie po prostu nie ma żadnych mechanizmów obronnych do rozpoznania i do poradzenia sobie z tym.
Mieczysława jeszcze dopytuje na Facebooku, czy dobrze zrozumiałam, że powiedziała pani, że skłonność do bycia ofiarą jest wrodzona, czy to już jest niezmienne,
nie.
Czy można osiągnąć tak zwany mocny układ nerwowy?
A może wystarczy biochemia? Skłonność do bycia ofiarą to nie jest, absolutnie to nie jest wrodzone, tak? To jest właśnie coś, czego my się uczymy we wczesnym dzieciństwie, tak? Jak doświadczamy bezradności wobec tego, że ktoś bliski stosuje na nas przemoc. My się uczymy tego wzorca, a jeśli się go uczymy, to oczywiście możemy się go oduczyć. To, co jest wrodzone, to jest temperament na przykład, tak? Czy siła układu nerwowego. To jest coś, z czym my się rodzimy, tak? I to jest jakiś potencjał, który mamy. No jeden będzie flegmatykiem, drugi będzie cholerykiem, tak? Jeden będzie, nie wiem, pilotem samolotów, jakichś Boeingów i tak dalej, bo ma mocne nerwy, czyli ma mocny układ nerwowy i do optymalnego funkcjonowania potrzebuje dużo wrażeń. No a inny będzie, nie wiem, no załóżmy organistą w kościele i nie będzie potrzebował dużo bodźców, żeby już się poczuć pobudzonym dosyć mocno, tak? Więc to jest taki przykład jakichś dwóch zawodów, ale to bywa naprawdę różnie, tak? Jakby, nie wiem, no załóżmy, że osoba, która dobrze się czuje pracując w bibliotece, tak? No i jest to dla niej optymalny poziom pobudzenia i wśród tych książek i tak dalej czuje się okej, prawdopodobnie nie nadawałaby się na chirurga, prawda? Bo jak się jest chirurgiem, to trzeba mieć nerwy ze stali i trzeba lubić pobudzenie, lubić tak? To, że tu się coś dzieje, że trzeba szybko podjąć decyzję. Więc no, z tym się w jakimś sensie rodzimy, znaczy nie w jakimś sensie, po prostu rodzimy się z pewnymi cechami i naszym zadaniem, czy też rodziców jest no tak jakby odgadnięcie, tak? Jaki temperament, czy jaki układ nerwowy ma dziecko, żeby pomóc mu ewentualnie w jakimś rozwijaniu, tak? Można delikatnie to zmieniać, czyli jak, nie wiem, dziecko jest bardzo nieśmiałe i jakby i bardzo wrażliwe, można próbować je troszeczkę odwrażliwiać, czyli pomagać w tym, żeby te bodźce nie były aż tak bardzo stymulujące, żeby sobie radzić za silnymi bodźcami. Natomiast no, tak naprawdę no, to jest dosyć niezmienne, ten nasz układ nerwowy i temperament. Natomiast bycie ofiarą, tego się uczymy. Tego się zdecydowanie uczymy na skutek tego, że ktoś wobec nas stosuje przemoc.
Teraz krótka przerwa i za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania programu. O przemocy psychicznej rozmawiam z Anną Czyżewską, psycholog i terapeutką z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Macie Państwo jeszcze około 20 minut na to, by do nas napisać. Zapraszam na Facebook, tam komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za 16, a właściwie już za 15 minut minie pierwsza, ostatni kwadrans tego wydania Nocnych Świateł. Przypominam, że tym razem rozmawiamy o przemocy psychicznej. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. Jeszcze jedna rzecz, ale przypomnę jeszcze, że Państwo możecie jeszcze napisać do nas przez te paręnaście minut na Facebooku. Facebook radiowy, Radio Plus, komentarze pod pierwszym postem, który dotyczy właśnie tej audycji. Ta jedna rzecz, o której jeszcze chciałbym na koniec porozmawiać, to jest takie obwinianie drugiej osoby o sprowokowanie przemocy, czyli pewnego rodzaju przerzucanie odpowiedzialności na drugą osobę za swoje trudne zachowania, trudne albo wręcz agresywne czy przemocowe. Pewien rodzaj, no, można powiedzieć, perfidii wręcz, albo manipulacji. Zależy, jaką kto ma intencję. Ale to jest to, o czym wydaje mi się tutaj mówiłaś, kiedy wskazywałaś na pewien sposób rozwiązywania problemów. To znaczy jasne i konkretne trzymanie się przedmiotu rozmowy, a nie uleganiu przerzucaniu tematu na, bądź rozbijaniu rozmowy na jakieś agresywne uwagi pod adresem rozmówcy. Więc to jest chyba rzecz, która często leży, wydaje mi się, u podłoża takiej manipulacji, w którą można się, jak to mawiają popularnie, wkręcić, jeżeli ktoś ma skłonność do ulegania przemocy.
Tak, no bo no tak naprawdę bezbronni jesteśmy w tych obszarach, w których nie czujemy się mocni, tak? Jeżeli gdzieś w środku, wewnątrz siebie myślimy o tym, nie wiem, na przykład, że jesteśmy beznadziejni, to w momencie, kiedy próbujemy rozwiązać jakąś sprawę i ta osoba używa tego sformułowania, ale ty jesteś beznadziejna, nie? Czy beznadziejny, to jakby trafia na nasz czuły punkt, tak? Czyli to, dlaczego ulegamy przemocy psychicznej, bo mamy swoje słabe strony, które ta osoba wykorzystuje, żeby w nas uderzyć, nas osłabić i jakby, i żebyśmy zapomnieli o tym, że nas coś dręczyło a propos tego, co robiła ta osoba, tylko żeby przekierować naszą taką emocjonalną uwagę na to, że to my nie jesteśmy fajni, to my nie jesteśmy okej, tak? Jakby wbijanie w poczucie winy jest takim najbardziej klasycznym przykładem właśnie tej przemocy psychicznej, że osoba, która ma jakiś problem, natychmiast zaczyna się czuć winna, że w ogóle go ma, tak? I zaczyna, i jakby już przestaje w ogóle myśleć o temacie, tylko jakby zaczyna walczyć z tymi negatywnymi myślami, które jeśli gdzieś tam w środku siedzą, no to one od razu się pojawiają na wierzchu. No i teraz jakby koncentracja jest to, żeby je z powrotem schować, żeby to ukryć, tak? No i jak to druga strona nam obnaża, no to nie jest to takie łatwe do ukrycia. Więc jakby, żeby móc sobie skutecznie radzić z przemocą psychiczną, trzeba pracować nad sobą, nad własnym poczuciem wartości, nad uniezależnianiem się od opinii innych osób, a szczególnie osób przemocowych, tak? które nie mówią nam prawdy o nas, tylko mówią nam to, jakby, co jest, jakby mówią nam to, co jest najtrudniejsze w nas samych, po to, żeby nas osłabić, skontrolować i po to, żebyśmy zrobili to, czego ta osoba od nas oczekuje. Czyli praca nad własnym wewnętrznym ja, tak? Nad tym, co ja o sobie myślę. Czy mam dużo negatywnych myśli na własny temat, tak? Czy mój dzień nie zaczyna się od tego, że o matko, ale mam zmarszczki, ale jestem beznadziejna, za chwilę szef w pracy znowu mi to wypomni, że tu mi coś nie wyszło, jestem nieudacznikiem życiowym, tak, nic nie osiągnąłem. Jeżeli jest dużo takich negatywnych myśli w sobie i do tego mamy do czynienia z przemocową osobą, która nas zna i która to wykorzysta, to na pewno nie poradzimy sobie z tym, tak? Czyli musimy zacząć od tej pracy wewnętrznej nad tym obrazem samego siebie i nad tym, żeby zacząć faktycznie weryfikować. Czasami pomaga to, jeżeli załóżmy kobieta jest bardzo często negatywnie oceniana z powodu jej wyglądu i ona wierzy w to, że ten facet, który mówi, że ona jest taka, że tu ma za grubo, tu za mało, tu coś tam, tak, że tu jest deska, tam ma za duże biodra, tam coś, prawda? To ona przyjmuje to, że on ma rację, jak patrzy w lustro, to dokładnie to samo widzi. I teraz czasami pomocne jest to, jeżeli jakby w przypadku kobiety, żeby zapytać się innego mężczyzny, co on myśli na temat, tak, tej kobiety. Żeby dostać jakąkolwiek inną informację z zewnątrz i żeby zacząć podważać, co ten przemocowiec mówi na mój temat. Czyli żeby przestać ufać, że to, co on mówi, jest prawdą, tylko zacząć zauważać, że to, co on mówi, to jest jakaś jego opinia, tak? Może tak uważa, a może tylko używa tego do tego, żeby osiągnąć jakiś inny cel, żeby mnie osłabić i dzięki temu mieć coś innego, prawda? Że ja się podporządkuję, że nie wiem, zrobię to, co on ode mnie chce. I teraz jakby to jest zresztą bardzo częste, że piękne kobiety doświadczają przemocy ze strony swoich facetów i wcale nie uważają, że są piękne. Mi się to bardzo często zdarza, że ktoś przychodzi, kobieta, która jest niezwykle atrakcyjną kobietą, a jest przekonana o tym, że jest bardzo nieatrakcyjna. Dlatego właśnie, że jest w takim związku, gdzie jak przez wiele lat słyszy to, że jest nieatrakcyjna, to ona przestaje to widzieć. Nie potrafi tego ocenić obiektywnie, tak? No bo gdyby było tak, że nie wiem, ja o sobie na przykład wiem, że jestem atrakcyjna i ktoś przyjdzie, obcy, tak? Nawet mężczyzna, niech przyjdzie i powie mi, wiesz co, ale ty to jesteś brzydka. Ale ja o sobie wiem, że to nie jest prawda, to ja powiem temu facetowi, że co, to twoja opinia na ten temat, ja tego nie kupuję, tak? Ja się tak nie czuję, ale masz prawo, nie muszę ci się podobać, nie? Czyli jakby odrzucę to, co on do mnie mówi. Ale jeżeli jestem w emocjonalnym związku z takim mężczyzną, który stopniowo jakby zaczyna mnie krytykować tu w tym obszarze, tu w tamtym i on stopniowo w mojej głowie kreuje ten negatywny obraz samej siebie i wchodzi w moje obszary kompleksów, bo umówmy się, no nikt nie jest idealny, tak? Każdy ma gdzieś tam jakieś swoje kompleksy i próbuje je jakoś tam dyskretnie schować albo coś z nimi zrobić i tak dalej, nie? To po pewnym czasie okazuje się, że to, co mówi na mój temat ten człowiek, jest całkowitą prawdą.
Oczywiście w cudzysłowie.
W cudzysłowie.
Znaczy chodzi o to, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy, że zostaje przyjmowane jako prawda. Zaczynamy w to wierzyć. No.
I to jest ten wzór wchodzenia w tą przemoc, której nie potrafimy się przeciwstawić. I teraz, jeśli nie ma w takiej sytuacji, kiedy człowiek jest w takim już naprawdę takim silnym związku przemocowym, takim toksycznym, to sam nie jest w stanie do końca z tego wyjść, nie? Bo nie jest w stanie zobaczyć siebie innymi oczami. Czyli potrzebne mu są w jakimś sensie oczy z zewnątrz. To może być też dobry przyjaciel, nie? Ale jak się długo tkwi w jakiejś przemocowej relacji, to obawiam się, że życzliwa uwaga przyjaciela też może nie dotrzeć.
No, jeżeli ten życzliwy przyjaciel nie zostanie odseparowany wcześniej przez przemocowca.
No właśnie, o to chodzi, że najczęściej jest odseparowany. Dokładnie tak.
Tak, no więc tutaj wynika z tego również, że dbałość o trwałe i dobre relacje, no, żadna przyjaźń czy znajomość nie jest idealna, ale...
A jeszcze mogę powiedzieć tak a propos jest... zazdrości, tak jak się, tak? Jak się odniosłeś wcześniej, jakoś nie wspomniałam o tym, to ta zazdrość jest w takiej formie często zaawaluowanej, jakby pokazywana. To znaczy przysłowiowy przyjaciel, który jest przyjacielem, nie ma żadnych intencji wobec tej kobiety, zaczyna, znaczy facet zwalcza go nie w taki sposób tak wprost, że masz się z nim nie spotykać, tylko on wmawia tej kobiecie, że ten facet jest w niej zakochany i że ma złe intencje. I jakby, że on próbuje rozbić nasz związek. I w taki sposób się rywala odsuwa. Nie wprost zakazuje ci się z nim spotykać, tylko się cały czas szuka powodów. Zobacz, widzisz, jak się na ciebie popatrzył, albo jak nie daj Boże tamten powie coś miłego, tak? No to zobacz, widzisz, on cię tutaj cały czas kokietuje. W moim towarzystwie ośmiela się mówić coś pozytywnego na twój temat. To jest mega chamskie i zaczyna to krytykować i kobieta zaczyna jakby zbliżać się z powrotem do tego swojego męża, a tego przyjaciela musi odsunąć. Nie ma wyjścia. Bo to zagraża związkowi, tak? I to jest właśnie ta chora zazdrość, tak? Że widzimy zagrożenie tam, gdzie go realnie nie ma.
No, ale to już wynika z jakiegoś głębokiego poczucia, braku poczucia własnej wartości. Jeżeli osoba jest tak chorobliwie zazdrosna, psycholodzy, pewnie i ty zapewne to lokujesz w jakimś odprysku choroby alkoholowej, ale nie każdy przecież jest alkoholikiem. więc ten kompleks Otella, który jest charakterystyczny dla choroby alkoholowej, tutaj w tej przemocy, no jaką odgrywa rolę? Czy to jest jakiś taki jeden z głównych wątków, czy pobocznych? Czy to jest po prostu pewne narzędzie?
U podstaw przemocy leży brak wiary w siebie, tak? Leżą głęboko zakorzenione kompleksy, które są często nieuświadamiane, a na poziomie świadomym są zwalczane w ten sposób, że osiągam swoje cele za pomocą tej przemocy właśnie, tak? Czyli jakby zdobędę najpiękniejszą, najfajniejszą, ale żeby ona była zawsze moja, to muszę ją zdominować, skontrolować i jakby i trzymać pod kloszem, tak żeby ona nie wierzyła w to, że jest, tylko ja wiem, że ona jest piękna. Tak?
To tak na koniec jeszcze raz reasumując, jak się wydobyć, jak się, że tak powiem, postawić na nogi, jeżeli taka sytuacja w naszym życiu jest i trzeba się boleśnie niestety przyznać, uderzyć w piersi, że się w takim związku funkcjonuje. Mhm.
No, przede wszystkim trzeba sobie to uświadomić. Po drugie, trzeba poszukać wsparcia, tak? W bliskich, zobaczyć kto rzeczywiście mógłby pomóc w różnych sytuacjach. Trzeba kiedy jest jakaś skrajna przemoc, no to trzeba też szukać, zanim się podejmie jakieś kroki, trzeba szukać pomocy prawnej, pomocy psychologa, tak, psychoterapeuty. Tutaj rozwiązania emocjonalne nie są dobre, to trzeba się do pewnych sytuacji trzeba się przygotować. To nie jest takie proste, żeby ta praca wewnętrzna nad sobą, prawda? No może być też tak, że jeżeli ta przemoc nie jest utrwalana przez 20 lat, tylko powiedzmy, że się zaczęła, tak, ale jakby my mamy jeszcze siłę taką, żeby cokolwiek z tym zrobić i to szybciej zauważyć, to może tak być, że my zaczniemy stosować mechanizmy nieulegania tej przemocy i ta przemocowa osoba musi się zmienić, tak? Zaczyna się to weryfikować, bo to, że ktoś stosuje przemoc, to dlatego ją stosuje, że my na to pozwalamy, prawda? Także można próbować, tak? Jeśli to się w miarę szybko da rozpoznać, no to można próbować z tym walczyć jakby i zmieniając te wzorce zachowań, tak? Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że nasz wpływ na drugą osobę jest tylko pośredni, tak? Poprzez nasze zachowanie, czyli my zmieniamy coś w sobie i w ten sposób mamy możliwość zmiany czegoś w związku. Ale to nie jest do końca nasz realny wpływ, tylko pytanie, na ile ta druga osoba jest elastyczna i ona w związku z tym też się zmieni. Nie?
Jolanta pisze na Facebooku, ja żeby odzyskać zdrowie musiałam do minimum ograniczyć kontakt z moją rodziną pochodzenia. Być może takie drastyczne posunięcia są potrzebne.
Czasami tak bywa, że trzeba do minimum ograniczyć kontakt, bo jak się jest poddawanym tym manipulacjom, to człowiek nie jest w stanie sensownie i logicznie myśleć. Nawet zdarza się tak, że ktoś, kto na terapii dużo pracuje nad sobą i potrafi sobie radzić z różnymi sytuacjami społecznymi i w swoim związku, i z dziećmi, i w pracy, i tak dalej, jak wpada do rodzinnego domu, nie jest w stanie w ogóle myśleć, nie jest w stanie tych nowych wzorców.
Zachowuje się jak dziecko.
Tak. Zachowuje się jak to skrzywdzone dziecko i musi niestety ograniczać kontakt z rodziną pochodzenia. Tak czasami się zdarza.
Jolanta też poleca książkę autorstwa Susan Forward, Szantaż emocjonalny. Mhm. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby sięgnąć po to, to ja też czuję się zainteresowany w związku z tym. Niewykluczone, że zajrzę, poszukam tej pozycji. Bardzo dziękujemy. Kończymy, bo za minuta pierwsza. Dzisiaj rozmawialiśmy w Nocnych Światłach przez 2 godziny ostatnio o przemocy psychicznej. Państwa i moim gościem była Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Bardzo gorąco Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę i za wspólnie spędzony czas, za te 2 godziny. Dziękuję za wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystkie przeczytaliśmy. Zapraszam do Nocnych Światłach od poniedziałku do czwartku. Przypominam, że w tym tygodniu mamy właśnie tydzień Nocnych Światłach krótszy o czwartek, który jest świętem. W związku z tym ramówka jest świąteczna, uroczysta, niedzielna. Nocnych Świateł i w ogóle publicystyki wieczornej nie ma. Tak więc spotkamy się w tym tygodniu jeszcze jutro, ale przed wakacjami jeszcze cały pełny tydzień przyszły. Tak więc polecam jeszcze parę audycji. Przed wakacjami zdąży się tutaj pojawić na antenie Radia Plus. Jutro natomiast wracamy do cyklu, który ostatnio już dosyć rzadko się pojawia, pytanie o wiarę 2.0. W przeciwieństwie do cyklu pytanie o wiarę, tutaj wyjaśniam, ta różnica to jest taka, że nie jedno zagadnienie na cały program, ale każde poszczególne wejście, każda część programu to jest osobne zagadnienie. Tak więc jutro, czy można żyć bez grzechu, ale także inne pytania, na które próbować będzie znaleźć odpowiedź ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie, dawno tutaj niewidziany i niesłyszany w studiu Nocnych Świateł, a wiem, że swoich fanów posiada wśród słuchaczy. Nocne Światła przypominam na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, a także na stronie radioplus.pl, tam przycisk włącz radio, w ogóle cały program naszego radia jest słuchany, możliwość słuchania go przez internet i też przypominam o zakładce programu u góry tej strony, przez nią można wejść do archiwum Nocnych Świateł. Tam 950 ponad audycji do odsłuchania. I na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia jutro. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.